Dobry wieczór, tu Paryż, Radio France International. Minęła właśnie godzina 18 w niedzielę 3 września. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studia w nadsekwańskim Domu Radia realizujący audycję Andrea Kunowa i Vincent. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Piotra Błońskiego, rozmowę o Stanisławie Staszicu przeprowadzoną przez Annę Rzeczycką i jej kilku gości. Potem Katarzyna Zawicka będzie nas usiłowała przekonać, że piosenka jest dobra na wszystko, a Anna Napiórkowska w magazynie Polska we Francji rozmawiać będzie z Markiem Antonim Nowickim. Na wstępie jednak najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. W Paryżu plac przed katedrą Notre Dame, paryski kilometr zero, nosi od dzisiaj imię polskiego papieża Jana Pawła II. Na powierzchni Księżyca wylądowała, a właściwie rozbiła się z prędkością ponad 7000 km na godzinę europejska sonda Smart 1. Władze Iranu chcą negocjować w sprawie kryzysu jądrowego, ale nie mają zamiaru wstrzymać wzbogacania uranu. W Iraku aresztowano numer 2 irackiej Al-Kaidy, Abu Ranę. W Afganistanie rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę militarna akcja NATO przeciwko talibom. W Biesłanie obchodzono drugą rocznicę terrorystycznych, tragicznych wydarzeń w tamtejszej szkole, a w Moskwie tamtejsza milicja brutalnie rozpędziła manifestację opozycji demokratycznej w tej sprawie. Tu Paryż RFI. A oto pełne wydanie wiadomości naszego dziennika, które rozpoczynamy od relacji Anny Napiórkowskiej, która była po południu na placu przed paryską katedrą Notre Dame. Teraz już placu imienia Jana Pawła II.
Na dzisiejszą uroczystość nadania imienia Jana Pawła II placowi przed katedrą Notre Dame przybyli najwyżsi przedstawiciele Kościoła Francji, Kościoła Polskiego, ambasador Polski oraz oczywiście gospodarz uroczystości Bertrand Delanoë. Przybyło oczywiście również wielu Polaków z kraju i z całej Francji. Uroczystość rozpoczął arcybiskup Paryża André Vincent, przypomniał pierwszą wizytę papieża w Paryżu w roku 1980. Jego słowa, że Francja jest przede wszystkim chrześcijańska, a Chrystus jest miłością i Francuzi nie powinni o tym zapominać. Arcybiskup Paryża wspomniał również o Światowym Dniu Młodzieży, które odbyło się w 1997 roku i podczas którego papież apelował do młodzieży Francji, ale również młodzieży całego świata o wzajemną miłość i pojednanie. Arcybiskup Vincent podziękował dwukrotnie merowi Paryża za nadanie placowi katedry Notre Dame imienia Jana Pawła II, ponieważ właśnie architektura katedry i jej imię Notre Dame najlepiej świadczą o chrześcijańskich korzeniach Francji. Po arcybiskupie Vincent głos zabrał mer Paryża, Bertrand Delanoë, który przypomniał uroczystości żałobne po śmierci Jana Pawła II w ubiegłym roku, które zgromadziły tysiące Francuzów właśnie przed katedrą Notre Dame. Mer Paryża przypomniał, że paryskie place i ulice są świadectwem dziedzictwa kulturalnego Francji, a postać Jana Pawła II zasługuje w sposób szczególny na hołd. Papież, który umiłował wolność, który przeciwstawił się reżimowi komunistycznemu, przypomniał całą biografię Jana Pawła II. To, że papież właśnie był tym, który umiłował wolność, przeciwstawił się reżimowi komunistycznemu. Papież, który działał na rzecz pojednania wszystkich religii. Papież wreszcie, który jako pierwszy uznał Żydów. Mer Paryża przypomniał, że to Jan Paweł II powiedział do muzułmanów: wy i my żyjemy na tym samym świecie i wierzymy w jednego tego samego Boga. Bertrand Delanoë wyraził także żal, że papież, tak wielki autorytet, tak mało przyczynił się do walki z AIDS. Na koniec swojego wystąpienia mer Paryża zapytał retorycznie, czy byłoby lepsze miejsce niż plac przed katedrą Notre Dame do oddania hołdu Janowi Papieżowi II. To właśnie to miejsce przypomina najlepiej wiarę i kulturę Francji. Jan Paweł II, zdaniem Bertranda Delanoë, zasługuje na hołd zarówno oddany przez ludzi wierzących, jak i niewierzących. Uroczystość została zakończona przez odsłonięcie tablicy z napisem Jan Paweł II przed katedrą Notre Dame.
Z placu imienia Jana Pawła II mówiła Anna Napiórkowska. Gwoli dziennikarskiej rzetelności dodajmy, że w południe, nieopodal miejsca, o którym mówiła Anna Napiórkowska, odbyła się manifestacja około 200 osób sprzeciwiających się takiej decyzji, gdyż ich zdaniem, cytuję napis na jednym z transparentów, Kościół katolicki musi przyznać się do błędów popełnianych w sprawie walki z chorobą AIDS. W domyśle powinien zezwolić na używanie podczas stosunku prezerwatyw. Tu Paryż Szerefia, oto dalszy ciąg naszych wiadomości. Pierwsza europejska sonda Smart 1 wylądowała na Księżycu, rozbijając się o jego powierzchnię, tak jak przewidywano, tuż przed godziną 8 rano czasu warszawskiego i paryskiego. Podczas trwającej rok i 4 miesiące misji w przestrzeni kosmicznej Smart 1 dostarczył bezcennych informacji naukowcom i przesłał na Ziemię ponad 20 tysięcy zdjęć naszego naturalnego satelity. Bernard Foin, dyrektor naukowy lotu, powiedział po spadnięciu Smarta 1 na powierzchnię Srebrnego Globu w pobliżu rejonu nazwanego Jeziorem Nadziei, że, cytuję, to pierwszy krok w Europy w kierunku Księżyca. To Paryż RFI, a to dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Władze w Iranie pragną negocjować w sprawie kryzysu nuklearnego, ale odmawiają wstrzymania wzbogacania uranu, powiedział sekretarz generalny ONZ Kofi Annan na konferencji prasowej w Teheranie. Annan spotkał się dziś z prezydentem Iranu Mahmudem Ahmadinejadem, a pragnący zachować anonimowość jeden z irańskich parlamentarzystów powiedział agencji France Press, że parlament irański przedyskutuje możliwość zawieszenia na jakiś czas wstrzymania kontroli inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej dotyczących procesów wzbogacania uranu. Podczas dzisiejszej rozmowy z Kofi Annanem Ahmadinejad oświadczył, że Teheran popiera ONZ-owską rezolucję 1701 w sprawie pokoju w Libanie, wypierając się jednocześnie wszelkiej pomocy zbrojnej czy finansowej dla Hezbollahu, twierdząc, że wsparcia udziela mu jedynie moralnego. Annan z kolei podkreślił, że wbrew temu, co w Polsce twierdził niedawno szef irańskiej dyplomacji Hamid Reza Asefi o przesadzaniu w sprawie Holokaustu podczas II wojny światowej, Holokaust ten stanowi, cytuję, niezaprzeczalny fakt historyczny, koniec cytatu. Kofi Annan opuścił późnym popołudniem Teheran i przybył do Dohy w stolicy Kataru, gdzie rozmawiać ma z emirem Hamadem Ben Khalifą. Katarskie linie lotnicze Qatar Airways poinformowały, że w ciągu najbliższej doby wznowią loty z Dubaju do Bejrutu na lotnisko zamknięte w Bejrucie właśnie z powodu blokady Izraela. Aresztowano numer 2 w irackiej Al-Kaidzie, znanego jako Abu Humam lub Abu Rana. Jest on odpowiedzialny za dokonanie zamachu na szyicki meczet w Samarze w lutym tego roku, poinformował doradca władz irackich do spraw bezpieczeństwa narodowego Muwaffak ar-Rubai. Według niego terrorystę zatrzymano kilka dni temu. Rubai poinformował także, że schwytany Abu Rana był zastępcą numeru 1 Al-Kaidy w Iraku, Abu Masriego. W Bagdadzie dziś rano zginęło podczas wybuchu bomby rzemieślniczej produkcji 2 amerykańskich żołnierzy. Premier Iraku Nuri al-Maliki polecił, aby dzisiaj nad każdym cmentarzem w Iraku zawisła flaga iracka. Nie usłuchali tego polecenia Kurdowie, nad których cmentarzem w irackim Kurdystanie zawisła flaga kurdyjska. Natomiast w samym Kurdystanie po tureckiej stronie podczas walk Kurdów z żołnierzami tureckimi zginęło podczas ostatniej doby 8 tych ostatnich. W Wielkiej Brytanii rozpoczęło się śledztwo w sprawie wczorajszej śmierci 14 żołnierzy brytyjskich w Afganistanie w katastrofie samolotu zwiadowczego Nimrod MR2. Brytyjski sekretarz obrony Brown jeszcze raz podkreślił, że był to tragiczny wypadek, a nie zestrzelenie maszyny przez talibów. Tymczasem w tym samym regionie koło Kandaharu trwają intensywne walki natowskich wojsk koalicyjnych z talibami. W operacji pod pseudonimem Meduza zaangażowanych jest ponad 2000 żołnierzy NATO. Już zginęło 200 afgańskich talibów. Zginęło też 3 kanadyjskich żołnierzy. Oddział specjalny milicji OMON brutalnie rozpędził w niedzielę w Moskwie manifestację opozycji demokratycznej, która chciała upamiętnić ofiary ataku terrorystów na szkołę w Biesłanie w Osetii Północnej. Milicja zatrzymała 13 osób, w tym lidera ruchu na rzecz praw człowieka Lwa Ponomariowa i dyrektora Muzeum Andrzeja Sacharowa Jurija Samodurowa. Kilka osób zostało poturbowanych. Dziś mija 2. rocznica masakry w szkole w Biesłanie. W mieście tym pamięć zmarłych dzieci uczczono minutą ciszy i wypuszczeniem w powietrze 332 białych balonów, mających upamiętnić 332 zabite przed 2 laty osoby, głównie dzieci. W Osetii Południowej poinformowano, że zestrzelony został tam przez separatystów przelatujący nad jej terytorium helikopter gruziński. Kilkuset Rosjan szturmem zdobyło budynek zamieszkały przez osoby pochodzenia kaukaskiego w przygranicznej z Finlandią miejscowości Kondopoga. Rosjanie spalili budynek oraz należące do osób pochodzących z Kaukazu sklepy. Zamieszki w mieście trwają od paru dni, kiedy to zamordowani zostali 2 miejscowi, a podejrzanymi o to zabójstwo są właśnie osoby pochodzenia kaukaskiego. Sukcesów w zdobywaniu wiedzy i mądrości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego życzył polskim dzieciom i młodzieży papież Benedykt XVI podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo. Pozdrawiam Polaków, dzieciom i młodym rozpoczynającym nowy rok szkolny. Życzę sukcesów w zdobywaniu wiedzy i mądrości. Wszystkich zawierzam opiece Matki Boskiej. Niech wam Bóg błogosławi, powiedział Benedykt XVI. Dodajmy też, że jutro rok szkolny rozpoczynają i dzieci francuskie. W ciągu jednego dnia zatrzymano rekordową liczbę prawie 800 imigrantów z Afryki, którzy przybyli na hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie, poinformowała hiszpańska policja. Co najmniej 8 łodzi z kilkuset imigrantami z Mauretanii dotarło wczoraj na Wyspy Kanaryjskie. To kolejna fala Afrykanów, którzy od wielu miesięcy masowo szturmują hiszpańskie wybrzeża. Od początku roku tylko na Wyspy Kanaryjskie przybyło ponad 20 tysięcy osób, 3 razy więcej niż rok temu. Afrykanie uciekają głównie przed nędzą, przemocą i bezrobociem na czarnym lądzie. Ze sportu. Mistrzem świata w koszykówce męskiej została Hiszpania. W finale turnieju w Japonii pokonała ona Grecję 70-47. W meczach eliminacyjnych przed Mistrzostwami Europy Euro 2008, które jak wiadomo mają być rozegrane w Austrii i w Szwajcarii, Finlandia pokonała wczoraj w Polsce drużynę biało-czerwonych 3-1, Francja wygrała w Gruzji z gospodarzami 3-0, a Włosi mistrzowie świata zaledwie zremisowali u siebie w Neapolu z Litwinami 1-1. W najbliższą środę na podparyskim Stade de France w tych samych eliminacjach spotykają się drużyny Francji i Włoch. Jest to jakby mini rewanż za czerwcowo-lipcowe mistrzostwa świata. Był to dziennik Radia France International. Słuchają państwo Paryża, a teraz przegląd francuskich tygodników pióra Piotra Błońskiego.
Wywiad Rzeka z premierem Villepin w tygodniku Le Point. 10 stron o życiu politycznym i prywatnym jego rywala, Nicolasa Sarkozy, w Nouvel Observateur. W tym samym tygodniku kronika wydarzeń na Uniwersytecie Letnim Partii Socjalistycznej w La Rochelle, gdzie na różne sposoby liderzy socjalistyczni starali się, jak się okazało bezskutecznie, zrzucić z siodła galopującą w sondażach ich rywalkę, Ségolène Royal. W Le Point z kolei portret ministra ekonomii i finansów Jean-Louis Borloo, bodaj najoryginalniejszej postaci w obecnym rządzie. No i oczywiście odpowiednia porcja komentarzy na temat Libanu i przezwyciężonych wahań Francji w sprawie zaangażowania tam swego kontyngentu, ale nie przynoszą one nic nowego ponad to, co przekazywaliśmy państwu w codziennych przeglądach prasy. Poza tymi stałymi poniekąd tematami redakcje witają rozpoczynający się rok szkolny.
Nauczyciele, francuskie marnotrawstwo, przemoc w szkole. Takimi to tytułami na swych okładkach tygodniki L'Express i Le Point zachęcają młodzież do rozpoczęcia nauki.
Tygodniki różnią się jednak podejściem. Le Point gra na nutę sensacyjną, anonsując pierwszy we Francji ranking najniebezpieczniejszych szkół średnich. Natomiast L'Express stara się na 11 stronach omówić główne plagi trapiące francuski system edukacji. Doliczył się ich naturalnie 7. Brak tu miejsca na dokładniejsze ich omówienie, o każdej więc tylko kilka słów. Pierwsza plaga. Nauczyciele są źle przygotowani do różnorodności wyzwań, jakie przed nimi stoją. Ale głównym oskarżonym są szkoły pedagogiczne, zwane tutaj uniwersyteckimi instytutami kształcenia nauczycieli, które, jak mówi cytowana specjalistka, opierają się na nienawiści do wiedzy i uczą, że nauczyciel po to jest w szkole, by przekazywać nie wiedzę, lecz przesłanie. I że na przykład uważna obserwacja języka liczy się więcej niż nauka gramatyki i ortografii. Plaga druga. Początkujących nauczycieli posyła się do najtrudniejszych szkół, zazwyczaj na gorących przedmieściach. Pierwszeństwo w wyborze szkoły mają bowiem nauczyciele z wysługą lat. To taka zdobycz związków zawodowych. Trzecia plaga. Zarządzanie kadrami pedagogicznymi jest przedpotopowe, prymitywnie egalitarystyczne. W myśl zasady, że nie ma różnicy między nauczycielami, że jeden drugiemu równy i wobec tego można ich dowolnie wymieniać i zastępować, kuratoria dopiero odkrywają, że można badać profile nauczycieli, by kierować ich do najodpowiedniejszych dla ich talentu szkoły i środowiska. Ale to czwarta plaga, związki zawodowe nader krzywo na to patrzą, bo też bez zgody związków zawodowych nie da się zrobić nic. Do 1992 roku niepodzielnie rządziła Federacja FEN, dziś rozbita na rywalizujące związki, w których dominującą rolę gra Związek FSU. A jeśli zdobywa on w wyborach prawie połowę głosów, to dlatego, czytamy, że okazał się najskuteczniejszą maszyną do mówienia nie. Sprzeciw dotyczy przede wszystkim reformy oceny pracy nauczycieli oraz zwiększenia autonomii szkół. Towarzyszy temu nieustanne domaganie się większych środków. Plaga piąta. Tematem tabu jest czas pracy nauczycieli. Inna rzecz, że to nie tylko francuska bolączka. Pensum godzin lekcyjnych wynosi tu 18 godzin tygodniowo, a 15 dla nauczycieli z wymagającym bardzo wysokich kwalifikacji tytułem agrégé. Ale według ministerstwa rzeczywisty średni czas pracy nauczycieli wynosi tygodniowo 40 godzin bez 13 minut, a z 16 tygodni urlopu na pracę przeznaczają oni prawie 3. Szóstą plagą jest wzajemna nieufność nauczycieli i rodziców. Jest to skutek samej koncepcji francuskiej szkoły republikańskiej, egalitarystycznej, w której osobisty stosunek nauczyciela do ucznia jest bardzo źle widziany, a co dopiero znajomość z rodzicami. I wreszcie siódma plaga, która zresztą wynika z trzeciej. W karierze nauczyciela wysługa lat waży nierównie więcej niż kompetencje, a wizytacje należą do rzadkości. Niezależnie od motywacji i wyników, każdy z nich dochodzi przed emeryturą do najwyższego zaszeregowania.
Tu Paryż, Radio France International. Słuchają Państwo przeglądu tygodników francuskich. L'Express zamieszcza też jako komentarz rozmowę z socjologiem François Dubé, znanym naszym słuchaczom z recenzji jego książki o doświadczeniu nierówności w pracy.
François Dubé mówi, że paradoksalnie nauczyciele we Francji nie są konserwatystami, ale cierpią oni z powodu rosnącego rozdziewu między ideałami z czasów, kiedy szkoła była symbolem państwa, rozumu i powszechnie szanowanym szczeblem drabiny społecznej, a dzisiejszą sytuacją spospolicenia i umasowienia. Mają więc wrażenie ciągłego upadku, a próby reform interpretują jako zagrożenie dla tych wartości. Indywidualnie bywają bardzo otwarci, ale gdy wyrażają kolektywne przekonania, przeniknięte są one goryczą i jakimś rodzajem tęsknoty za złotym wiekiem. Słowem, syndrom oblężonej fortecy. Ale jeśli szkoła jest fortecą, to wróg jest w jej murach, jak wynika z rankingu tygodnika Le Point. Redakcja oparła swe wyliczenia na najzupełniej oficjalnej bazie danych Ministerstwa Edukacji, zwanej SIGNA. Tylko że ta baza danych była utajniona. Starania o udostępnienie jej przez ministerstwo trwały 18 miesięcy. Tygodnik musiał uciec się do złożenia skargi w sądzie, który dopiero orzekł, że SIGNA jest dokumentem publicznym i jako taki musi być dostępny dla obywateli. Przedtem blokowano dostęp dla niego nawet dla celów naukowych przez badaczy spoza ministerstwa. Ta baza danych opiera się na kwestionariuszach dotyczących najpoważniejszych wykroczeń, przestępstw i aktów przemocy na terenie szkoły, które w zasadzie mają wypełniać wszystkie szkoły średnie. Nie wszystkie to robią i nie wszystkie równie rzetelnie, z rozmaitych zresztą przyczyn. Dyrektorzy najlepszych elitarnych liceów uważają pewnie, że to ich nie dotyczy. Z kolei na najgorętszych przedmieściach dyrektorzy nie odnotowują większości wykroczeń i drobnych przestępstw, bo brakłoby im czasu. Niemniej, czytamy w Le Point, SIGNA daje dosyć precyzyjny obraz sytuacji w szkołach i proporcji aktów przemocy wśród nich, szczególnie jeśli skonfrontować jej dane ze statystyką policyjną. W państwowych gimnazjach i liceach odnotowano więc w ubiegłym roku szkolnym dokładnie 82 007 przypadków przemocy. Najwięcej jest pobić, prawie 25 tysięcy. Mniej więcej tyle samo, jeśli zsumować różne kategorie, przypadków niszczenia mienia. Blisko 10 tysięcy przypadków kradzieży lub wymuszania pod groźbą przemocy, ponad 1000 pożarów, ponad 1000 przypadków przemocy na tle seksualnym. Są to dane niepełne. Na podparyskich gorących przedmieściach 23% szkół na kwestionariusz w ogóle nie odpowiedziało. Te, które odpowiedziały, odnotowały 6 do 11 razy mniej aktów przemocy w szkole niż zgłoszono ich tam na policję. A przecież i na policję nie wszystko się zgłasza. W środowisku nauczycielskim wciąż pokutuje opinia, że lepiej zmilczyć, by nie kalać dobrego imienia szkoły. Ale to się zmienia, szczególnie od czasu, gdy mnożą się przypadki agresji nauczycieli przez uczniów. Przekonanie, że nauczyciel pobity przez ucznia jest kiepskim nauczycielem, na szczęście robi się coraz rzadsze. Profesor Éric de Barbieu, przewodniczący Międzynarodowego Obserwatorium Przemocy w Szkole, któremu notabene kilka lat temu Ministerstwo Edukacji nie udostępniło danych SIGNY, mimo polecenia podpisanego przez samego ministra, Zaznacza, że przemoc w szkole stała się problemem ogólnoświatowym, a we Francji globalnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Tyle mówi, że są strefy, w których gwałtownie przybiera na sile. Co gorsza, przemoc ta staje się bardziej brutalna i grupowa. Mamy do czynienia z przestępczością o charakterze identyfikacyjnym, terytorialnym, skierowaną nie tylko przeciw szkole jako takiej, ale przeciw wszelkim instytucjom. Specyficznym dla Francji czynnikiem rozwoju takiej przemocy w szkole jest brak zespołowej postawy i solidarności nauczycieli w danej szkole. A to dlatego, że centralny system przydziału stanowisk powoduje, iż w niektórych szkołach średnich kadra nauczycielska zmienia się co roku w 80%. Ta wypowiedź zamieszczona w tygodniku Le Point doskonale uzupełnia listę plag francuskiego szkolnictwa podaną przed chwilą za tygodnikiem L'Express.
Był to przegląd tygodników francuskich przygotowany i przedstawiony przez Piotra Błońskiego. Tu Paryż, Radio France International. Stanisław Staszicy, wybitny polski działacz, uczony i reformator, pisarz i publicysta, filozof i tłumacz, geograf i geolog, filantrop i duchowny, urodził się 6 listopada 1755 roku w Pile. Kształcił się w Poznaniu, a następnie w Niemczech i we Francji. Po pobycie w Lipsku i Getyndze osiadł na 2 lata w Paryżu, gdzie podjął studia w Collège de France. O Paryżu tamtego czasu i o Stanisławie Staszicy mówią Anna Rzeczycka i jej goście.
Paryż był w tym czasie centrum europejskiego ruchu oświeceniowego. Idee filozofii oświecenia, zawarte w dziełach Rousseau, Voltaire'a czy Montesquieu'a, propagowano i rozwijano tu na szeroką skalę. Staszic znalazł się w wirze filozoficznych sporów i dyskusji. Żywo interesował się jednakże nie tylko filozofią, ale również naukami przyrodniczymi. Nawiązał kontakt z wybitnym przyrodnikiem francuskim, Buffonem. Bywał często w kierowanym przez niego Instytucie Przyrodniczym, gdzie z dużym zaangażowaniem uczestniczył w dyskusjach i badaniach naukowych. Zafascynowany opracowaną przez Buffona teorią powstania i rozwoju kuli ziemskiej, przetłumaczył na język polski jedno z jego podstawowych dzieł Epoki Natury. 250. rocznica urodzin Stanisława Staszica uczczona została w Paryżu przez stację Polskiej Akademii Nauk, która do wspólnej debaty zaprosiła naukowców z Polski i Francji. O francuskich pobytach Stanisława Staszica rozmawiamy z dwoma z nich. Profesorem Radosławem Tarkowskim z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie i doktorem Piotrem Daszkiewiczem z Państwowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu.
Staszic po raz pierwszy przyjechał do Paryża w 1779 roku. Był tutaj 2 lata. Po raz drugi przyjechał w 1804 i był tutaj już niecały rok. Wyjechał w 1805. O pierwszym pobycie Staszica nie wiemy prawie że nic, oprócz informacji, które on sam zawarł w swojej autobiografii. O drugim pobycie mamy kilka stron, które zostały przedstawione w opisie jego podróży po Europie i wydanej w 1931 roku przez Leśniewskiego.
A dlaczego przyjechał do Paryża? Co go sprowadziło do Francji?
Przyjechał tutaj, żeby się uczyć. Jak sam Staszic pisze, zrobił to za radą ojca, któremu polecił uczelnie niemieckie, a zwłaszcza francuskie. Można się zastanawiać, dlaczego francuskie. Otóż po pierwsze w tamtym okresie Francja była największą potęgą naukową w dziedzinie nauk przyrodniczych i takie nazwiska właśnie jak jego późniejszych profesorów Buffon, Daubenton, Brisson przyciągały młodych uczonych z całej Europy. Można także się zastanawiać, czy Staszicowi nie odpowiadała Francja z racji pewnego rodzaju rozwiązań społecznych, to znaczy zarówno Ogród Królewski Botaniczny, jak i Collège Royal były uczelniami otwartymi, darmowymi i mającymi z założenia uczyć, zagwarantować dostęp do najnowszej wiedzy dla wszystkich. No i po trzecie prawdopodobnie również jakiś wpływ na decyzję Staszica wywarli jego wywodzący się z Francji nauczyciele, którzy go nauczali w Poznaniu.
Czy zachował kontakty z francuskimi naukowcami?
To jest problem, który pozostaje się do rozwiązania. Próbowaliśmy szukać śladów. Na jakieś takie bezpośrednie listy myśmy na razie nie natrafili, ale ten kontakt zapewne istniał. Ja myślę, że i pierwszy, i drugi pobyt Stasica, ten pierwszy może jeszcze wrócę, on był bardzo ważny, bo to były dwa lata, prawie że dwa lata, które ukształtowały Stasica. Stasic miał wtedy 24 lata. On czerpał tutaj wieloraką wiedzę, na pewno spotykał się z wieloma osobami, nie tylko środowiska naukowego, ale i innych. Ten dwuletni pobyt ukształtował gruntownie Stasica i potem jego późniejszy pobyt, o którym mamy znacznie więcej informacji, bo tutaj to, co udało się znaleźć, że uczestniczył w wykładach AI i nie tylko, jak tutaj pan doktor Daszkiewicz też sugeruje, on mógł uczestniczyć w innych wykładach. Może już, Piotrze, powiesz więcej o tym drugim pobycie, o którym sam Stasic już znacznie więcej napisał.
Ten pobyt miał charakter w jakiś sposób polityczny. Zresztą sam Stasic wspomina, że uczestniczył w koronacji Napoleona. Wtedy przecież środowisko emigracyjne polskie było bardzo aktywne. Stasic się odnosił bardzo krytycznie do Napoleona, bardzo krytycznie odnosił się do pomysłu, można powiedzieć, prowadzenia wojen i był jakimś tego przeciwnikiem. Z drugiej strony, jeśli chodzi o naukowe, no to właśnie to jest jakieś nasze wspólne osiągnięcie z panem profesorem Targowskim, bo o Stasicu tyle napisano, ale bardzo niewiele opiera się na oryginalnych dokumentach, rzeczach takich udowodnionych. I znalezienie przez nas autografu Stasica potwierdzającego jego uczestnictwo w wykładach z mineralogii u René Giste Auy jest pierwszym oryginalnym dokumentem odnalezionym począwszy od lat 30., kiedy w wyniku traktatu ryskiego ze Związku Sowieckiego wróciły dokumenty zrabowane po powstaniach. Także jesteśmy z tego, powiedzmy, bardzo dumni. Natomiast ta nasza wiedza na temat tego okresu, mimo wszystko, mimo że mniej więcej, jest ciągle bardzo niekompletna. Znaczy wiemy, że on był właśnie na kursach Auy. Przypuszczamy, że się spotykał z innymi profesorami, których cytuję, których trudno sobie wyobrazić, że spędził ileś tygodni w Jardin des Plantes i nie wiem, nie widział Lamarcka na przykład, no ale to wszystko pozostaje póki co w sferze hipotez, nie możemy tego udowodnić.
Ale zaczęliście już poszukiwania i one trwają?
Tak, jak najbardziej, znaczy sprawdziliśmy już dość znaczną ilość archiwów. W przypadku takich poszukiwań troszkę zawsze trzeba liczyć na jakiś łód szczęścia. Myślimy, że jeszcze taką niezbadaną częścią francuskich archiwów są archiwa wojskowe. To powiedzieć, że wtedy bardzo wielu przyrodników dla armii pracowało. Armia się interesowała Polską, no z przyczyn strategicznych to oczywiste. A jedyne omówienie książki o ziemiorództwie Karpatów napisał francuski profesor Trey matematyki w szkole wojskowej. Także liczymy, że może coś się zachowało w aktach wojskowych. I to będzie nasz następny etap poszukiwań archiwalnych.
Dlaczego tak się zainteresowaliście właśnie tą postacią i jego tutaj bytnością we Francji?
Ja kończyłem w 1978 roku Akademię Górniczo-Hutniczą imieniem właśnie Stanisława Stasica. Druga rzecz, no wiadomo, że ten rok, myśmy zaczynając badania w ubiegłym roku, wiedzieliśmy, że ten rok to będzie rok stasicowski, 250-lecie urodzin Stasica. Kolejny aspekt tych naszych poszukiwań, czy z mojej strony, to jest to, że jestem związany niejako z Francją, gdzie wielokrotnie przebywałem i też czuję się jak gdyby w obowiązku szukać związków pomiędzy geologami francuskimi i polskimi. I tutaj, jak wyczytałem w życiorysie Stasica, że on był dwukrotnie we Francji i że my właściwie nic nie wiemy, to co pan doktor Taszkiewicz powiedział, że właściwie nie ma od 1850 roku, nie ma żadnych nowych źródeł danych, to akurat stwierdziłem i namówiłem pana Daszkiewicza do podjęcia wspólnych badań.
Pan oczywiście słyszał o Stanisławie Stasicu, zanim profesor Targowski pana namówił do tych poszukiwań i na pewno wiedział pan również, że Stasic był w Jardin des Plantes, gdzie pan pracuje w tej chwili.
No tak, oczywiście, jak powiedzmy każdy Polak, nie ma miasta w Polsce, gdzie by nie było ulicy Stasica i jest to osoba bardzo znana. Oczywiście wiedziałem również, że Stasic był w muzeum, w instytucji, z którą jestem związany już od prawie 20 lat. Od wielu lat interesuje się Polakami przebywającymi w muzeum. Natomiast absolutnie nie wiedziałem, że uczestniczył na przykład w wykładach AWI. Bo Stasic wspomina Brissona, wspomina Biffona z muzeum związanym z Jardin du Plon, natomiast nie wspomina AWI. No ja bardziej liczyłem, tu można powiedzieć, że to czasem stawia się hipotezy, które okazują się błędne albo nie ma dokumentów, bardziej liczyłem, że coś o Stasicu, jakiś ślad o jego pobytu znajdę właśnie w dokumentach związanych z Lamarckiem, którego też często wspomina Stasic. Niestety no nic się prawdopodobnie nie zachowało, już to przejrzeliśmy. Także no, moje zainteresowanie Stasicem, można powiedzieć, wpisuje się w jakąś tam ciągłość zainteresowań Polakami związanymi z Jardin du Plon.
Czy zamierzacie panowie opublikować coś na ten temat?
To już można zdradzić. W Polsce oczywiście tak. Już to jest w druku, ukaże się artykuł o Stasicu, o rezultatach naszych poszukiwań w Przeglądzie Geologicznym, to jest czasopismo geologiczne w numerze 11. Rezultaty myślę, że są interesujące dla Francuzów, dlatego też żeśmy przygotowali tekst i oddaliśmy do druku w Compte Rendu de l'Académie des Sciences. I to jest w tej chwili, z tego co nam wiadomo, w recenzji. Chciałem też podkreślić, że badanie nad poszukiwaniem śladów Stasica doprowadziło tutaj pana doktora Doszkiewicza do znalezienia dużej listy Polaków, którzy uczestniczyli w wykładach, w kursach mineralogii profesora AI. Listy składające się z 30 kilku osób, Polaków, którzy w okresie 20 lat na początku XIX wieku przybyli tutaj do Francji, uczestniczyli w tych wykładach i oni potem wrócili do kraju.
Tak, było ich ponad 20, tak?
Ponad 30. No więc pierwsza rzecz, która nas bardzo zdziwiła, to już można powiedzieć przekrój społeczny tych uczniów, dlatego że można byłoby oczekiwać, że wykładów AWI, jednak bardzo specjalistycznych i trudnych, powinni słuchać przede wszystkim przyrodnicy. Tymczasem nie. Znaczy wśród uczniów AWI znajdujemy na przykład syna generała Wibickiego, autora hymnu narodowego. Znajdujemy liczną grupę wojskowych, jak Weissenhowa. Znajdujemy lekarzy. Znajdujemy także uczonych z praktycznie wszystkich wówczas istniejących w Polsce ośrodków naukowych, z Krakowa, z Wilna i z Warszawy. Także wydaje nam się, że ten wpływ AWI na polską naukę był zupełnie niedoceniony. No jest to, powiedzmy, jakieś dla nas duże znalezisko dużej wagi. I tu jeszcze chciałem dodać, że oprócz właśnie publikacji, o których mówił pan profesor Tarkowski, właśnie pan Thierry Okenas zaprosił, żebyśmy zaprezentowali to w związku z przygotowującymi się obchodami 250-letnimi związanymi z Biffonem, które będą za 2 lata dość szeroko obchodzone we Francji, i żebyśmy udostępnili w internecie na sit poświęconym Biffonowi rezultaty tych naszych prac, co oczywiście zrobimy.
Stanisławie Stasicu, wybitnym polskim działaczu i naukowcu oświecenia, mówili profesor Radosław Tarkowski i dr Piotr Daszkiewicz.
Tu Paryżerafik. Katarzyna Zawicka będzie teraz próbowała nas przekonać, że piosenka jest dobra na wszystko, zwłaszcza francuska.
Zapraszam dziś Państwa do wysłuchania zupełnie innych utworów niż te, które prezentowałam dotychczas. Dziś królować u nas będzie slam. Okazją potemu jest sukces, jak przyznają krytycy, niespodziewany. Na festiwalu Francofolie w La Rochelle Fabiana Marceau, występującego pod pseudonimem Grand Corps Malade, czyli Wielkie Chore Ciało. Zanim powiem, co to takiego slam, posłuchajmy utworu, który przedstawia nam podparyskie Saint-Denis, jedno z bardziej gorących obrzeży Paryża. To tu było główne ognisko podpalanych samochodów jesienią zeszłego roku, a autorem opisu jest jego dziecko urodzone i wychowane tutaj i dumne z tego.
Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis. Prends la ligne D du RER et erre dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère. prend la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo ou dans les bistrots d'une ville pleine de bonnes go et de gros clandos. Si t'aimes voyager, prends le tramway et va au marché. En une heure, tu traverseras Alger et Tanger. Tu verras des Yougos et des Roms, et puis je t'emmènerai à Lisbonne. Et à deux pas de New Delhi et de Karachi, t'as vu, j'ai révisé ma géographie. Je t'emmènerai bouffer du mafé à Bamako et à Yamoussoukro. Ou si tu préfères, on ira juste derrière manger une crêpe là où ça sent Quimper et où c'est un petit air du Finistère. Et en repassant par Tizi Ouzou, on finira aux Antilles. Là où il y a des grosses renois qui font « Toi aussi, là, quand au café là, ma fille ?» Au marché de Saint-Denis, faut que tu sois Zikfi. Si t'aimes pas être bousculé, tu devras rester zen. Mais sûr, tu prendras des accents plein les tympans et des odeurs plein de zen. Après le marché, on ira chez Mar, rue de la République, le sanctuaire des magasins pas chers. La rue préférée des petites rebeux bien sapées aux petits talons et aux cheveux blonds peroxydés. Devant les magasins de Zouk, je t'apprendrai la danse. Les après-midi de galère, tu connaîtras l'errance. Si on va à la poste, je t'enseignerai la patience. La rue de la République mène à la basilique où sont enterrés tous les rois de France, tu dois le savoir. Après géographie, petite leçon d'histoire. Derrière ce bâtiment monumental, je t'emmène au bout de la ruelle, dans un petit lieu plus convivial, bienvenue au café culturel. On y va pour discuter, pour boire ou jouer aux dames. Certains vendredis soirs, il y a même des soirées slam. Si tu veux bouffer pour trois fois rien, je connais bien tous les petits coins un peu poisseux. On y retrouvera tous les vauriens, toute la jet set des aristocrasseux. Le soir, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas grand chose d'ouvert. À part le cinéma du stade où les mecs viennent en bande. Bienvenue à Kaira Land. Ceux qui sont là rêvent de dire un jour je pèse et connaissent mieux Kulchen sous le nom de Bruno Lopez. C'est pas une ville toute rose, mais c'est une ville vivante. Il se passe toujours quelque chose, pour moi elle est kiffante. Je connais bien ses rouages, je connais bien ses virages, il y a tout le temps du passage, il y a plein d'enfants passage, je veux écrire une belle page, ville aux 100 000 visages, Saint-Denis centre, mon village. J'ai 93-200 raisons de te faire connaître cette agglomération, et t'as autant de façons de découvrir toutes ces attractions. À cette putain de cité, je suis plus qu'attaché, même si j'ai envie de mettre des taquets aux arracheurs portables à la place du caquet. Saint-Denis ville sans égal, Saint-Denis ma capitale, Saint-Denis ville peu banale, où à Carrefour tu peux même acheter de la choucroute halal. Ici on est fiers d'être dionysiens, j'espère que je t'ai convaincu. Et si tu me traites de parisien, je t'enfonce ma béquille dans le... Non. Moi je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis.
No i widzicie Państwo, co to jest slam. No może tym, którzy spotykają się z tą formą po raz pierwszy, potrzeba kilku dodatkowych wyjaśnień. Slam jest właściwie wierszem, czy też tekstem wykonywanym a cappella. Trochę zbliża go to do rapu, ale w slamie tekst jest zdecydowanie najważniejszy. Slam powstał po to, żeby ożywić formę wieczorów autorskich i przybliżyć poezję zwykłym, szarym ludziom. Narodził się w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, do Europy dotarł oczywiście, jak zwykle, z kilkuletnim opóźnieniem. Slam to również nazwa imprezy, na której te utwory są prezentowane. Organizują ją prawie zawsze autorzy. Jury złożone jest w przeważającej części, jeśli nie w całości, z publiczności, która zachęcana jest do wyrażania swego zdania spontanicznie i nie czekając na zakończenie. Można, a nawet należy, tupać, gwizdać, klaskać itd. Teksty mają ścisłe granice czasowe, nie więcej niż 3 minuty plus ewentualnie dodatkowych 10 sekund na wyhamowanie. Sceną artystów tego gatunku są poza slamami przede wszystkim bary i kawiarnie, organizujące tak zwane wieczory otwartego mikrofonu. Posłuchajmy, jak to wygląda w wykonaniu Grand Corps Malade. Warto zwrócić uwagę, że łamie on jedną z podstawowych zasad islamu. Jego tekstom towarzyszy jednak delikatna muzyka, a nie powinna. No ale przyznać trzeba, że tekst idzie swoją drogą i sam w sobie jest muzyką i jest bardzo charakterystyczny dla islamu.
Le jour se lève sur notre grisaille, sur les trottoirs de nos ruelles et sur nos tours. Le jour se lève sur notre envie de vous faire comprendre à tous que c'est à notre tour d'assumer nos rêves, d'en récolter la sève pour les graver dans chaque mur de pierre. Le jour se lève et même si ça brûle les yeux, on ouvrira grand nos paupières. Il a fait nuit trop longtemps et avancer sans lumière nous a souvent fait tâtonner. Personne n'a pardonné, si on est là aujourd'hui, c'est juste qu'on n'a pas abandonné. On a cherché la lueur de l'aube en sachant qu'elle avait la couleur de l'espoir. On s'est armé de nos stylos pour écrire nous-mêmes la suite de toute cette histoire. Le jour se lève, sort de sa grève, c'est grave à quel point la nuit a été agitée. On en a de belles à raconter, même si j'imagine que ce sera sûrement loin de tes JT. Le soleil éclaire notre papier qu'on avait gratté dans l'ombre pendant toute la nuit. La chaleur fait couler l'encre, nos mots quittent nos cahiers, nos voix sortent de l'ennui. Alors nous allons prendre la parole, monter sur scène pour un moment, j'espère que t'en as conscience. Fini la patience et la méfiance, on s'offre simplement avec l'écriture une renaissance. Le jour se lève et son glaive de lave nous lave des peines et douleurs du passé. Notre avenir est lancé, tu nous écouteras et diras franchement ce que t'en as pensé. Le jour se lève et la joie se livre, la soif se lit sur nos lèvres, tu devrais nous suivre. Si notre heure est brève, nous allons quand même la vivre, nous ne sommes pas bons élèves mais l'envie nous enivre. Alors à ton tour, ouvre les yeux, approche-toi et observe avec curiosité le souffle et l'enthousiasme d'une brigade de poètes sortis tout droit de l'obscurité. Ne prends pas ça pour de l'arrogance, mais on sent que c'est notre heure et ça fait du bien. Notre passion va nous nourrir et je vais retrouver le sourire dans le regard de tous les miens. Le jour se lève, on le doit peut-être qu'à nous. Et quand je dis ça, c'est pas juste une métaphore. Le jour se lève et si ça se trouve, c'est uniquement parce qu'on l'a espéré assez fort. Sur notre grisaille, sur les trottoirs de nos ruelles et sur nos tours. Le jour se lève sur notre envie de vous faire comprendre à tous que c'est à notre tour. Notre futur est incertain, c'est vrai que ces deux mots-là vont toujours de pair. Mais notre jour s'est bien levé, dorénavant il sera difficile de nous faire taire.
Cœur Malade to pseudonim, jaki Fabien Marceau przyjął po wypadku, który byłego koszykarza marzącego o karierze trenerskiej uczynił kaleką. Miał wówczas zaledwie 20 lat i poezja stała się jego remedium. Jest prosta, pisana językiem więcej niż potocznym i mówi o sprawach nie tylko doczesnych, ale często przyziemnych. Nie przestaje jednak być poezją.
Ces textes par une belle introduction. J'ai oublié de vous préparer avant d'entrer en action. J'ai oublié de vous prévenir que je m'aperçois que dans ma vie, j'ai oublié pas mal de choses si vous voulez mon avis. J'ai oublié d'être sage, j'ai oublié d'être prudent. J'ai oublié de me ménager et je me suis cassé les dents. On m'a dit qu'on ne pouvait pas être et avoir été. Moi j'ai oublié de faire attention à moi une nuit d'été. J'ai oublié ce que c'est de courir derrière un ballon. J'ai oublié d'être fort comme Achille et son talon. J'ai oublié de remercier mes parents pour tout ce qu'ils ont fait. Et je suis pas doué pour ce genre de truc, c'est pas moi le fils parfait. J'ai oublié de prendre des risques dans l'ensemble de mon parcours. Et quand je regarde derrière moi, parfois j'ai le souffle court. J'ai traversé les années plus vite qu'on passe un péage. J'ai oublié de prendre le temps de voir passer les nuages. J'ai oublié d'écrire un texte sur la force de l'amitié qui met l'amour à l'amende dont la faiblesse me fait pitié. Y a pas beaucoup de meufs qui m'ont vraiment fait me retourner. J'ai oublié de tomber amoureux depuis quelques années. J'ai oublié d'imaginer de quoi seront faites les années prochaines. Et quand on me parle de l'avenir, j'ai tendance à changer de chaîne. J'ai oublié de payer mon amende pour m'être garé devant la station. Tant pis pour moi, maintenant j'ai 30% de majoration. J'ai oublié de faire en sorte que ce texte soit structuré. Ça part dans tous les sens, tant que ma feuille n'est pas saturée. J'ai oublié de mettre des baguilles et des ensembles en peau de pêche. J'ai oublié d'avoir du style et c'est comme ça depuis la crèche. J'ai oublié de chialer depuis un sacré bout de temps. Une sorte de sécheresse ophtalmique, c'en est presque inquiétant. Je sais pas si c'est normal, mais c'est vrai que pour être franc, la dernière fois que j'ai versé une larme, on a acheté le pain avec des francs. Dans ces vers, j'ai oublié d'arrêter de parler de moi. J'ai oublié de m'oublier, comme un premier samedi du mois. J'ai l'impression de me mettre à poil depuis bientôt un quart d'heure. Sur ce coup-là, j'ai oublié de garder pas mal de pudeur. J'ai oublié de croire en l'existence d'un être supérieur. J'aime pas les jeux de hasard, j'ai toujours été mauvais parieur. Par ailleurs, tant mieux, car je pourrais pas m'empêcher, me dépêcher de me sauver pour pas confesser mes péchés. J'ai la pêche et à cette façade, faut pas forcément te fier. J'ai pas oublié d'être un con fier qui a du mal à se confier. J'ai oublié de me plaindre quand ça en valait la peine. J'ai oublié d'ouvrir les vannes quand la coupe était pleine. À ce putain de texte, j'ai oublié de trouver une chute, comme un cascadeur qui saute d'un avion sans parachute. Mais chut, faut que je me taise, car maintenant c'est la fin.
À vrai dire, pas tout à fait, car pour l'instant j'ai encore faim.
J'ai oublié d'écrire ce que je crois et ce que je pense vraiment. J'ai oublié de croire à ce que j'écris machinalement, mais finalement c'est peut-être mieux, car se rappeler c'est subir. J'ai oublié de penser qu'il était préférable de se souvenir. J'ai oublié mon flow, j'ai oublié mon stylo, j'ai oublié mon micro et j'ai oublié tous les mots. J'ai oublié des tas de sujets, vous avez compris le concept. Alors pour pas trop vous saouler, je vais m'arrêter d'un coup sec.
Grand Corps Malade mówi, że slam to usta, które dają i uszy, które biorą. To najprostszy sposób dzielenia się z innymi tekstem. Tekstem, czyli, a to dalej słowa Fabiana Marceau, uczuciami i ochotą na zabawę słowami. Slam jest być może sztuką, slam jest być może ruchem, ale na pewno jest chwilą. Chwilą spotkania, chwilą dzielenia się z innymi. Posłuchajmy, jak Grand Corps Malade pisze o niewinności, o sporcie, o poezji, miłości, nienawiści, czułości, nostalgii, załamaniach, przyjaźni. O swoim życiu jednym słowem.
C'était sur une grande route, je marchais là depuis des jours, voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient. Un chemin un peu bizarre, un peu tordu, comme la vie. Évidemment, j'étais pas tout seul, j'avais envie de faire connaissance. Il y avait un tas de personnes et personne marchait dans le même sens. Alors je continuais tout droit, mais un doute s'était installé. Je savais pas ce que je foutais là, encore moins où je devais aller. Mais en chemin, au fil du temps, j'ai fait des sacrées rencontres. Des trucs impressionnants, faut absolument que je vous raconte. Ces personnages que j'ai croisés, c'est pas vraiment des êtres humains. Tu peux parler avec eux, mais jamais leur serrer la main. Tout d'abord, sur mon parcours, j'ai rencontré l'innocence. Un être doux, très gentil, mais qui manque un peu d'expérience. On a marché un petit moment, moins longtemps que ce que j'aurais cru. J'ai rencontré d'autres éléments et l'innocence a disparu. À un moment sur mon chemin, j'ai rencontré le sport. Un mec physique, un peu grande gueule, mais auprès de qui tu deviens fort. Pour des raisons techniques, on a dû se quitter, c'était dur. Mais finalement, c'est bien comme ça, puis le sport, ça donne des courbatures. J'ai rencontré la poésie, elle avait un air bien prétentieux. Elle prétendait qu'avec les mots, on pouvait traverser les cieux. Je lui ai dit, je t'ai déjà croisé, et franchement, tu vaux pas le coup. On m'a parlé de toi à l'école, et t'avais l'air vraiment relou. Mais la poésie a insisté, et m'a rattrapé sous d'autres formes. J'ai compris qu'elle était cool, et qu'on pouvait braver ses normes. Je lui ai demandé, tu penses qu'on peut vivre ensemble, je crois que je suis accro. Elle m'a dit, t'inquiète, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Puis j'ai rencontré la détresse, et franchement, elle m'a saoulé. On a discuté vite fait, mais rapidement je l'ai refoulé. Elle a plein de certitudes sous ses grands airs pleins de tension. Mais vous savez quoi, la détresse, elle a pas de conversation. Un moment sur ma route, j'ai rencontré l'amour. Je lui dis tiens, tu tombes bien, je veux te parler depuis toujours. Dans l'absolu, t'es une bonne idée, mais dans les faits, c'est un peu nul. Tu pars en couille une fois sur deux, faudrait que tu retravailles ta formule. Elle m'a dit, écoute petit, ça fait des siècles que je fais mon taf. Alors tu me parles sur un autre ton si tu veux pas te manger des baffes. Moi je veux bien être gentil, mais faut que chacun y mette du sien. Les humains ne font aucun effort et moi je suis pas un magicien. On s'est embrouillé un petit moment et c'est là que je me suis rendu compte que l'amour était sympa mais que quand même il se la raconte. Puis il m'a dit qu'il devait partir, il avait des rendez-vous par centaines. Et ce soir il devait dîner chez sa demi-sœur, la haine. Avant de partir j'ai pas bien compris, il m'a conseillé d'y croire toujours. Puis s'est éloigné sans se retourner, c'était les derniers mots d'amour. Je suis content de l'avoir connu, ça je l'ai bien réalisé. Et je sais qu'un de ces quatre on sera amené à se recroiser. Un peu plus tard sur mon chemin, j'ai rencontré la tendresse. Ce qui reste de l'amour derrière les barrières que le temps dresse. Un peu plus tard sur mon chemin, j'ai rencontré la nostalgie. La fiancée des bons souvenirs qu'on éclaire à la bougie. Assez tôt sur mon parcours, j'avais rencontré l'amitié. Et jusqu'à ce jour, elle marche toujours à mes côtés. Avec elle, je me tape des barres et on connaît pas la routine. Maintenant c'est sûr, l'amitié, c'est vraiment ma meilleure copine. J'ai rencontré l'avenir, mais il est resté très mystérieux. Il avait la voix déformée et un masque sur les yeux. Pas moyen de mieux le connaître, il m'a laissé aucune piste. Je sais pas à quoi il ressemble, mais au moins je sais qu'il existe. J'ai rencontré quelques peines, j'ai rencontré beaucoup de joie. C'est parfois une question de chance, souvent une histoire de choix. Je suis pas au bout de mes surprises, là-dessus y a aucun doute. Et tous les jours je continue d'apprendre les codes de ma route. Sur une grande route, je marchais là depuis des jours, voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient. Un chemin un peu bizarre, un peu tordu, un peu comme la vie.
Katarzyna Zawicka przekonywała nas, że piosenka jest dobra na wszystko, nawet piosenka typu slam. W magazynie z cyklu Polska we Francji Anna Napiórkowska rozmawia z Markiem Antonim Nowickim.
Liga Polskich Rodzin, wchodząca w skład koalicji rządowej, zapowiedziała, że chce przywrócenia kary śmierci dla zabójców pedofilów. Przedstawiciele tej partii chcą zorganizować na ten temat wielką europejską debatę. Premier Jarosław Kaczyński zapewnił, że kara śmierci w Polsce nie zostanie przywrócona. Jednak jego brat, prezydent Lech Kaczyński, zwolennik kary śmierci, przyznał, że należy o niej dyskutować i prezydent ma nadzieję, że pewnego dnia Europa zmieni zdanie. Te deklaracje wzbudziły niepokój w Brukseli i Strasburgu. Kilka dni temu Paryż odwiedził prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Marek Antoni Nowicki, z którym rozmawiałam o przestrzeganiu praw człowieka w Polsce.
Jakie działania, jakie kroki podjęła Fundacja Helsińska w związku z tymi propozycjami polityków przywrócenia kary śmierci?
Co my możemy robić? Komitet Helsiński po raz kolejny zresztą, bo przecież to nie jest pierwsza sytuacja, w której... W każdym przypadku, przynajmniej w naszej ocenie, ze względów politycznych, sprawa kary śmierci jest odgrzewana. W każdym przypadku Komitet Helsiński zabierał głos i przypominał, i protestował. Ja mam nadzieję, że ten głos jest jednak wysłuchiwany. Ja nie wierzę, że poza retoryką i poza posługiwaniem się tą kwestią w jakichś kampaniach politycznych, ta sprawa zajdzie tak daleko, że w pewnym momencie kara śmierci zostanie przywrócona. Ja w to po prostu osobiście nie wierzę. Natomiast gdyby tak się stało, w co ja powtarzam jeszcze raz, nie wierzę. No Polska musiałaby się liczyć z bardzo poważnymi konsekwencjami, dlatego że ta kwestia, oprócz paru innych kwestii, należy do bardzo ważnych części tego właśnie dorobku wspólnotowego i organizacje europejskie, zarówno Unia, jak i Rada Europy, po prostu nie mogą zrezygnować. Nie mogą dopuścić, żeby w ich szeregach dzisiaj było państwo, które do czegoś takiego się nie... A jeszcze to trzeba podkreślić. Czym innym jest sytuacja, w której w jakimś kraju kara śmierci się stosuje i państwo chce mieć na przykład czas, żeby dostosować się do standardów i w pewnym momencie, no może to robić dłużej, może to robić krócej, w pewnym momencie dostosować się do takiego wymogu jak zniesienie kary śmierci. A czym innym jest powrót do kary śmierci? To są jakościowo dwie różne sytuacje. Przywrócenie z kary śmierci jest to świadome działanie przeciwko temu, co zostało wypracowane przez społeczeństwo europejskie w długim procesie jako dorobek, który jest uważany za istotną część dorobku po prostu współczesnego państwa europejskiego i jest kwestia decyzji, czy chcemy być uważani, że do tej wspólnoty należymy, czy nie.
A jakie konsekwencje... Konkretne, jakie konsekwencje mogą być wyciągnięte, jeżeli...
Jest w sytuacji poważnych naruszeń tej zasady i innych podobnych zasad w dziedzinie praw podstawowych jest możliwość na podstawie traktatu wszczęcia wobec państwa procedury, która oczywiście jest to pewien proces, która może nawet, ale to w najbardziej drastycznych sytuacjach, no, oczywiście nigdy czegoś takiego nie próbowano nawet na razie, może to doprowadzić nawet do wykluczenia z organizacji. Chodzi o to, żeby pamiętać również o tym, że Wspólnota Europejska czy Unia Europejska to nie są tylko dopłaty dla rolników, czy inne podobne pieniądze na doinwestowanie regionów wyjątkowo ubogich, fundusze strukturalne i tak dalej. Jest to coś znacznie więcej, ponieważ jest to wspólnota pewnych wartości. No i albo my czujemy, że do tej wspólnoty przynależymy, ponieważ dzielimy te wartości, albo nie.
Czy w Polsce są łamane prawa człowieka?
W Polsce sytuacja, jeśli chodzi o tę sferę, jest dosyć skomplikowana i jest sporo takich kwestii, które z naszego punktu widzenia budzą niepokój. Zresztą czy Komitet Helsiński, czy Fundacja Helsińska, dawaliśmy temu wyraz w ostatnich miesiącach czy tygodniach, a mianowicie cała dyskusja dotycząca projektu ustawy lustracyjnej, projektu, który naszym zdaniem zawiera tak wiele wad i takie rozwiązania, które w oczywisty sposób nie mieszczą się w standardach, które dzisiaj w Europie obowiązują, jeśli chodzi o podstawę prawa i wolności. Stąd w naszym ostatnim wystąpieniu dotyczącym właśnie ustawy lustracyjnej postulujemy, aby albo głęboko zmienić zapisy ustawowe, które były zaproponowane, bądź po prostu, jeżeli już jest polityczna decyzja o tym, żeby jednak pójść z lustracją dalej, a to są polityczne decyzje przecież, żeby zacząć pracę nad nową ustawą.
Prace się rozpoczną na nowo, natomiast jakie przede wszystkim zarzuty, czy czego byście oczekiwali od nowej ustawy?
Chodzi przede wszystkim o to, żeby we właściwy sposób zagwarantować prawa pokrzywdzonych. Z drugiej strony, żeby osoby, które będą pomawiane o współpracę, miały możliwości właściwej, skutecznej obrony, i to obrony przed sądem, przed takimi zarzutami, obrony, która będzie gwarantowała rzetelny proces sądowy, a w tych kategoriach, w związku z którymi rozmawiamy, to jedynie proces typu proces karny mógłby to zagwarantować. Proces karny, w tym bardzo ważna zasada domniemania niewinności, ciężaru dowodu i tak dalej. Poza tym w tego typu sprawach wiemy, że jak delikatne i ważne są kwestie związane z odpowiednią ochroną życia prywatnego, prywatności. W związku z tym wszelkie pomysły dotyczące ujawniania dokumentów dotyczących osób podlegających lustracji, jeżeli mają być ujawniane, nasz postulat jest taki, żeby dokumenty dotyczące pokrzywdzonych, osoby, które będą miały status pokrzywdzonych, jak również osób trzecich, praktycznie w żadnej sytuacji nie były ujawniane, natomiast inne ujawniane w granicach, można powiedzieć, dobrze uzasadnionej konieczności.
A co z tym zapisem, że osoby, które były współpracownikami SB, mogą być, to co było zapisane w tej ustawie, która nie została przyjęta przez Senat, był zapis, że pracodawca ma prawo zwolnić pracownika, który współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa?
No właśnie, w sytuacji, w której ta ustawa, bo trzeba przecież zawsze patrzeć na całość, czy cały mechanizm, jak on został skonstruowany. Najważniejszą konsekwencją, która niekoniecznie wprost, wyraźnie została zapisana w ustawie, to jest to, że tak naprawdę osoba, która zostanie w jakiś sposób pomówiona, czy w stosunku do której materiały zostaną upublicznione takie, które można interpretować jako materiały obciążające, bo w dużym stopniu interpretacja będzie należała do tych, którzy się z nimi zetkną. To wszystko w takiej sytuacji oznaczałoby tak naprawdę śmierć cywilną takiej osoby. To już tam, powiedzmy sobie, że pracodawca może zwolnić z pracy bądź inne konsekwencje, to one są oczywiście poważne, natomiast pierwszą ważną konsekwencją to jest to, że ujawnione publicznie wątpliwości dotyczące jakiejś osoby bądź po prostu taki zestaw informacji, który pozwala na interpretację w takim kierunku, no, siłą rzeczy będzie musiał mieć bardzo negatywne, poważne konsekwencje dla osoby, której te materiały dotyczą, w sytuacji, kiedy, jak powiedziałem wcześniej, ustawa nie zapewnia odpowiednio mocnych gwarancji nie tylko przed arbitralnością, nadużyciami, ale również przed sytuacjami, w których dochodzi do ingerencji w prawa jednostki, które są nieuzasadnione i w związku z tym trudne do zaakceptowania we współczesnym społeczeństwie demokratycznym, społeczeństwie państwa, które w różny sposób przynależy do tych właśnie demokracji zachodnich.
W przyszłym tygodniu Sejm rozpatrzy senackie poprawki do tak zwanej ustawy lustracyjnej. Z Markiem Antonim Nawickim, prezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, rozmawiała Anna Napiórkowska.
I jeszcze na zakończenie skrót najważniejszych wiadomości dnia. W Paryżu plac przed katedrą Notre Dame, paryski kilometr zero, nosi od dzisiaj imię polskiego papieża Jana Pawła II. Na powierzchni Księżyca wylądowała, właściwie rozbiła się z prędkością ponad 7000 km na godzinę europejska sonda Smart 1. Władze Iranu chcą negocjować w sprawie kryzysu jądrowego, ale nie mają zamiaru wstrzymać wzbogacania uranu. W Iraku aresztowano numer 2 irackiej Al-Kaidy, Abu Rane. W Afganistanie rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę militarna akcja NATO przeciwko talibom. I to już wszystko w naszej pierwszej wieczornej audycji. Na następną o 23:00 zapraszam w imieniu Agnieszki Kumor i całej oczywiście ekipy Radia France International. Do usłyszenia.